Demetriusz I i Aleksander wobec Jonatana. W roku 160 przybył Aleksander Epifanes, syn Antiocha, i zdobył Ptolemajdę. Przyjęto go i był tam królem. Gdy król Demetriusz dowiedział się o tym, zgromadził bardzo wiele wojska i wyruszył na wojnę przeciw niemu. Ponadto Demetriusz posłał do Jonatana list napisany w pokojowych słowach, jak gdyby chciał go nim uczcić. Mówił bowiem: musimy pierwej z nim zawrzeć pokój, aniżeli on zawrze go z Aleksandrem przeciwko nam. Pamięta on bowiem o wszystkich krzywdach, któreśmy wyrządzili jemu, braciom jego i narodowi. Dał mu więc władzę gromadzenia wojska i przygotowywania broni. Miał on być jego sprzymierzeńcem i rozkazał wydać mu zakładników, którzy byli pod strażą w zamku. Jonatan poszedł do Jerozolimy i listy te głośno odczytał zgromadzonemu ludowi i tym, którzy byli w zamku. A oni bardzo się przestraszyli, gdy usłyszeli, że król dał mu władzę gromadzenia wojska. Ci, którzy byli na zamku, wydali Jonatanowi zakładników, a on zwrócił ich rodzicom. Jonatan zamieszkał w Jerozolimie i zaczął odbudowywać i odnawiać miasto. Rzemieślnikom zaś polecił, aby mury wokoło góry Syjon wybudowali z ciosowych kamieni, aby były mocniejsze, a oni tak zrobili. Wtedy pouciekali cudzoziemcy, którzy przebywali w twierdzach pobudowanych przez Bakchidesa. Każdy z nich pozostawił stanowisko, a powrócił do swojej ojczyzny. Tylko w Bet-Sur pozostało kilku takich, co porzucili prawo i przepisy. Było to bowiem miasto ucieczki. Król Aleksander dowiedział się o przyrzeczeniach, które Demetriusz uczynił Jonatanowi. Opowiedziano mu również o walkach i bohaterskich czynach, których dokonał on sam i jego bracia, i o trudach, jakie ponieśli. Wtedy powiedział: czy znajdzie się choćby jeden mąż podobny do niego? Zrobimy go teraz naszym przyjacielem i sprzymierzeńcem. Napisał więc list i posłał, zwracając się do niego tymi słowami: król Aleksander, bratu Jonatanowi, pozdrowienie. Dowiadujemy się, że jesteś nadzwyczaj potężny i godzien tego, żeby zostać naszym przyjacielem. Dlatego ustanawiamy Cię dzisiaj arcykapłanem tego narodu. Nadajemy Ci tytuł królewskiego przyjaciela. Przy tym posłał mu purpurę i złoty wieniec. Trzymaj naszą stronę i dochowaj nam przyjaźni. Święto namiotów w 7 miesiącu 160 roku Jonatan przywdział świętą szatę. Zgromadził też wojsko i przygotował wiele broni. List Demetriusza i jego śmierć. Gdy Demetriusz dowiedział się o tych wydarzeniach, zasmucił się i powiedział: dlaczego dopuściliśmy do tego, że Aleksander uprzedził nas, zdobył przyjaźń Żydów i przez to się wzmocnił? Ja także napiszę do nich list pełen zachęty, pochwał i darowizn. Niech oni będą jako pomoc po mojej stronie. Posłał do nich pismo tej treści: król Demetriusz, narodowi żydowskiemu, pozdrowienie. Z wielką radością stwierdziliśmy, że zachowujecie zawartą z nami ugodę, że pozostajecie w przyjaźni z nami i nie przeszliście na stronę naszych wrogów. Wytrwajcie w dalszym ciągu w wierności wobec nas, a dobrem odpłacimy wam za to, co dla nas robicie. Wiele podatków wam zniesiemy, a ponadto złożymy wam podarunki. Obecnie więc darowuję wam i zwalniam wszystkich Żydów od daniny, podatku od soli i z podatku koronnego. Tak samo od dnia dzisiejszego zwalniam z trzeciej części zbóż i połowy owoców drzew, które dla mnie przypadają. Nie będę ich pobierał z ziemi judzkiej i z trzech okręgów, które od Samarii i Galilei zostały do niej przyłączone, od dnia dzisiejszego na zawsze. Jerozolima z całym swoim okręgiem będzie święta i wolna od dziesięcin i opłat. Zrzekam się też władzy nad zamkiem w Jerozolimie. Oddaję go arcykapłanowi, aby umieścił w nim tych ludzi, których sobie wybierze do tego, aby go strzegli. Przywracam za darmo wolność każdemu Żydowi, który został wzięty w niewolę z ziemi judzkiej do jakiejkolwiek części mojego królestwa. Każdy niech ich uwolni od podatków tak osobistych, jak opłat od ich bydła. Wszystkie święta, szabaty, dni nowiu, dni przepisane przez prawo, a także 3 dni przed świętami i po świętach, będą dniami wolnymi od ściągania podatków i dniami, w których się uwalnia od przymusowych robót wszystkich Żydów mieszkających w moim królestwie. Nikt odtąd nie ma władzy w żadnej sprawie kogokolwiek z nich pozywać albo mu się naprzykrzać. Pomiędzy Żydów około 30 tysięcy ludzi będzie wziętych do królewskiego wojska i będzie im wypłacany żołd tak samo, jak jest wyznaczony dla wszystkich żołnierzy. Pomiędzy nich niektórzy będą umieszczeni w potężnych królewskich twierdzach, niektórzy, godni zaufania, otrzymają urzędnicze stanowiska w królestwie. Niżsi i wyżsi dowódcy pomiędzy nich będą wybrani i będą postępowali zgodnie ze swoimi prawami, jak to już król przepisał dla judzkiego kraju. Trzy okręgi, które z samaryjskiego kraju zostały dołączone do Judei, mają tak być z Judeją złączone, żeby tylko jednemu były podległe i żeby żadnej innej władzy nie były poddane tylko władzy arcykapłana. Ptolemajdę i podległy jej obszar ofiaruje świątyni jerozolimskiej na pokrycie kosztów świątynnych. Ja zaś osobiście corocznie daję 15 tysięcy srebrnych szyklów z rachunków królewskich z odpowiednich miejscowości. To wszystko, co pozostało, czego urzędnicy jeszcze nie wypłacili, od tego czasu mają wypłacać na kult świątynny jak w poprzednich latach. Ponadto jeszcze 5 tysięcy srebrnych syklów, które po całorocznym obrachunku pobierało się z dochodów świątynnych i te się darowuje, gdyż one należą do kapłanów, którzy pełnią służbę w świątyni. Każdy, kto by się schronił do świątyni, która jest w Jerozolimie, albo na ziemię jej podległe, dlatego, że jest winien coś do królewskiego skarbu, albo też jest winien jakiegokolwiek innego przestępstwa, wolny będzie on sam i wszystko, co jest jego własnością w moim królestwie. Koszty odbudowy i odnowienia świątynnych budowli będą pokryte na rachunek króla. Na rachunek króla będą pokryte również koszty odbudowy murów Jerozolimy i umocnienia wokół niej, a nawet odbudowy murów w Judei. Gdy Jonatan i naród dowiedzieli się o tych obietnicach, nie uwierzyli im i nie przyjęli ich. Przypomnieli bowiem sobie wielką krzywdę, jaką wyrządził w Izraelu i jak ich bardzo udręczył. Przeciwnie, mieli upodobanie w Aleksandrze. On bowiem był pierwszy, który do nich zwrócił się pokojowymi słowami. Po jego też stronie walczyli przez cały czas. Król Aleksander zgromadził wielkie wojsko i rozłożył się obozem naprzeciwko obozu Demetriusza. Rozpoczęła się walka pomiędzy dwoma królami. Wojsko Aleksandra uciekło, a Demetriusz ścigał ich. Tak uzyskał przewagę nad nimi. Prowadził bardzo zaciętą walkę aż do zachodu słońca. Tego dnia poległ także Demetriusz. Małżeństwo Aleksandra i Kleopatry. Aleksander wysłał poselstwo do Ptolemeusza, króla egipskiego, zwracając się do niego tymi słowami. Gdy powróciłem do swego królestwa, zasiadłem na tronie swych ojców i objąłem władzę. Wtedy starłem Demetriusza i opanowałem nasze krainy. Wydałem mu bitwę i starliśmy go razem z jego wojskiem, a potem zasiedliśmy na tronie jego królestwa. Teraz więc nawiążmy przyjaźń między sobą. Daj mi swoją córkę za żonę, a zostanę twoim wzięciem i złożę tobie i jej dary godne ciebie. Król Ptolemeusz odpowiedział słowami. Szczęśliwy dzień, w którym wróciłeś do ziemi swych ojców i zasiadłeś na tronie ich królestwa. Dla ciebie uczynię to teraz, o czym pisałeś. Wyjdź jednak naprzeciw mnie do Ptolemajdy, abyśmy się wzajemnie zobaczyli i żebym został twoim teściem, jak powiedziałeś. Sam Ptolemeusz i córka jego Kleopatra wyruszyli z Egiptu i przybyli do Ptolemajdy. Było to w roku 162. Król Aleksander wyszedł naprzeciwko nich. Ptolemeusz dał mu za żonę córkę swą Kleopatrę, a on w Ptolemajdzie urządził dla niej wesele, jak to czynią królowie, z wielkim przepychem. Król Aleksander napisał także do Jonatana, żeby przybył do niego. On z wielkim przepychem udał się do Ptolemajdy i spotkał się z obydwoma królami. Tam obdarzył ich, a także ich przyjaciół, srebrem, złotem i wielu innymi upominkami. Znalazł więc u nich łaskę. Ale najgorsi z Izraela, bezbożnicy, zebrali się razem przeciwko niemu, ażeby go oskarżyć. Król jednak nie zwracał na nich uwagi. Przeciwnie, król rozkazał nawet, aby Jonatan zdjął swoje szaty i żeby go ubrano w purpurę. Tak też uczyniono. Potem zaś król posadził go przy sobie, a do swoich najwyższych urzędników powiedział: idźcie z nim przez środek miasta i ogłaszajcie, żeby nikt nie odważył się wnosić jakiejkolwiek skargi przeciwko niemu i żeby nikt mu się nie naprzykrzał w żadnej sprawie. Gdy zaś jego oskarżyciele usłyszeli, co zostało ogłoszone, i zobaczyli go okrytego purpurą, wszyscy pouciekali. Król zaś uczcił go odznaczeniami, zaliczył go między pierwszych swych przyjaciół i zamianował wodzem i zarządcą Judei. Wtedy Jonatan w pokoju i z radością powrócił do Jerozolimy. Walka Jonatana z Apoloniuszem. W roku 165 Demetriusz, syn Demetriusza, przybył z Krety do kraju swych przodków. Gdy się dowiedział o tym król Aleksander, zasmucił się bardzo i powrócił do Antiochii. Demetriusz zaś zarządcą Celesyrii zamianował Apoloniusza. Ten zebrał wiele wojska, rozbił obóz koło Jamni, a do arcykapłana Jonatana wysłał poselstwo ze słowami: ty sam jeden zbuntowałeś się przeciwko nam. Przed ciebie ja zostałem wystawiony na pośmiewisko i pohańbienie. Dlaczego siłę swoją przeciwko nam pokazujesz w górach? Jeżeli w swoim wojsku pokładasz ufność, zejdź do nas na równinę. Tutaj możemy się z tobą zmierzyć. Ze mną bowiem jest wojsko z miast. Zapytaj się i dowiedz, kim ja jestem i kim są inni, którzy mnie wspomagają. Powiedzą ci: przed nami noga wasza ostać się nie może, bo twoi przodkowie dwa razy zostali pobici w swoim własnym kraju. Tak samo i teraz na równinie, gdzie nie ma kamieni ani skał, ani kryjówek do ucieczki, nie będziesz się mógł oprzeć tak wielkiej konnicy i wojsku. Gdy Jonatan wysłuchał słów Apoloniusza, oburzył się aż do głębi serca. Wybrał 10 000 żołnierzy i wyruszył z Jerozolimy. Brat jego Szymon połączył się z nim, aby mu udzielić pomocy. Koło Jafy rozłożył swój obóz. Mieszkańcy jednak miasta zamknęli przed nim bramy. W Jafie bowiem była załoga Apoloniusza. Gdy jednak uderzył na nich, mieszkańcy miasta ze strachu otwarli bramy, a Jonatan opanował Jafę. Gdy Apoloniusz dowiedział się o tym, zebrał 3000 konnicy i wielką liczbę wojska i wyruszył w stronę Azotu, jak gdyby chciał ich minąć. I pełen ufności w swoją liczną konnicę wszedł na równinę. Jonatan szedł za nimi w stronę Azotu i tam wojska uderzyły wzajemnie na siebie, rozpoczynając bitwę. Apoloniusz pozostawił za nimi ukrytych 1000 jezdnych. Jonatan spostrzegł, że za nim jest zasadzka. Otoczyli wojsko dokoła i od rana aż do wieczora wypuszczali strzały na jego żołnierzy. Oni stali, jak im Jonatan rozkazał, a tamtych konie się pomęczyły. Wtedy Szymon z pośpiechem przyprowadził swoich żołnierzy i uderzył na falangę piechoty, gdyż konnica już się rozproszyła. Wrogowie zostali przez nich starci i uciekli. Konnica także rozbiegła się po równinie. Pouciekali do Azotu i weszli do świątyni swego bożka Dagona, aby się tam uratować. Jonatan jednak spalił Azot i wszystkie miejscowości, które leżą koło niego, i zabrał łupy na nich zdobyte. Spalił także świątynię Dagona razem z tymi, którzy do niej uciekli. Tych zaś, którzy zginęli od miecza razem ze spalonymi, było blisko 8000 ludzi. Wtedy Jonatan wyruszył stamtąd i rozłożył się obozem koło Askalonu, a mieszkańcy miasta z oznakami wielkiej czci wyszli naprzeciwko niego. Wtedy Jonatan razem ze swoimi żołnierzami, obładowany bogatymi łupami, powrócił do Jerozolimy. Gdy zaś król Aleksander dowiedział się o tych wypadkach, uczcił Jonatana jeszcze większymi odznaczeniami. Przesłał mu bowiem złotą sprzączkę, którą według zwyczaju ofiarowuje się tylko królewskim krewnym. Oddał mu także w posiadanie Akaron i całą okolicę.